Potrafił budować mosty, tak mówiła konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz. I ja ze swojej strony dodam, że w pełni podzielam się z tą opinią i wszyscy, którzy mówili o Mirku albo wspominali go, tak właśnie mówią, potrafił budować mosty, potrafił dążyć, pielęgnując polską tradycję tutaj we Lwowie, w Stanisławowie, na Kresach, potrafił budować również porozumienie polsko-ukraińskie, a swoją opinię również o Mirku zaraz powie Sławomir Gowin, który często był gościem w naszych audycjach nadawanych tutaj, we Lwowie, w studiu Kuriera Galicyjskiego, nadawanych w Radiu Wnet. Sławomir Gowin, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Związany ze Lwowem od lat, ale tu najczęściej opowiadałeś o swoim kabarecie.
Tak, to prawda. Tutaj najczęściej chyba rozmawialiśmy o kabarecie, a to między innymi z tego powodu, że Mirek był wielkim fanem kabaretu, mu bardzo życzliwy, bardzo pomagał, chętnie słuchał. Właściwie jeśli był we Lwowie i kabaret występował, to chyba nie było sytuacji, w której Mirek, jeśli zdrowie mu tylko pozwalało, jeśli by go nie było na kabarecie.
Jak się poznaliście? Jak wspominasz Mirka?
Ja prawdę mówiąc właśnie nie pamiętam, jak się poznaliśmy, ale myślę, że też można to ująć w jakąś opowieść, właśnie to, że nie pamiętam o Mirku, bo jak wszyscy dobrze wiemy, Mirek właściwie błyskawicznie zjednywał sobie ludzi. Miało się wrażenie, że się go zna od lat. Ja miałem z nim taką właściwie zaskakującą czasami relację, bo pewnych pomysłów, pewnych koncepcji nie musieliśmy omawiać, bo właściwie natychmiast były dla nas obu zrozumiałe i było oczywiste, że chcemy coś zrobić, czy jakoś zrobić. Więc myślę, że to, że nie pamiętam, nie mogę sobie przypomnieć, kiedy i jak się poznaliśmy, to właściwie też jakoś o Mirku świadczy i moim zdaniem świadczy jak najlepiej.
To, że znaliście się od zawsze prawie. Ja wiem, że w momencie, kiedy Mirosław Rowicki poznał waszą działalność, kiedy był pierwszy raz na waszym występie, to od tamtej pory już został zagorzałym fanem i nawet miał takie postanowienie, żeby wszystkie wasze występy we Lwowie były archiwizowane, nagrywane przez Kurier Galicyjski. I z tego, co wiem, chyba to się udało.
Chyba tak było. Nawet przecież kamera nam towarzyszyła w Warszawie na występach na tamtejszej scenie Baczewskich. Także rzeczywiście, gdzie tylko występowaliśmy i gdzie można było dotrzeć z kamerą, to tam kamera Kuriera była.
Do wspólnych inicjatyw też warto wymienić ingres Mariana Hemara, który miał miejsce nie w tym pomieszczeniu, tylko tutaj obok, tak, w naszej redakcji.
No i smutne jest to, że wtedy nikomu z nas nie przyszło do głowy. Była to przemiła impreza, kończąca rok właściwie ubiegły kalendarzowy i na dobrą sprawę było to takie pożegnanie, bo później już kilka tygodni tylko nas dzieliło przecież od kwarantanny, kiedy wszyscy zostaliśmy odizolowani.
Nawet nie spodziewaliśmy się, że tak szybko
oczywiście.
To się, może nawet nie wiedzieliśmy, że ona się zaczęła.
I właściwie to była chyba dla nas ostatnia taka impreza z udziałem Mirka. Bardzo mu na niej zależało, bardzo się cieszył, że ten Hemar tutaj trafił do redakcji i my też uważaliśmy, że to jest najlepsze miejsce dla Hemara właśnie tutaj, redakcja Kuriera Galicyjskiego.
Gdzieżby, jak nie w redakcji Kuriera Galicyjskiego, a jakie były losy samego Mariana Hemara? Znaczy nie pytam o ważną postać w historii polskiej kultury, ale tego, który tutaj u nas stoi.
Losy tego popiersia były takie, że ja poprosiłem o zrobienie Mykołę Posikirę, który też zmarł w grudniu ubiegłego roku, który już miał pewne doświadczenie z polską literaturą, mianowicie przed wieloma laty, już ponad 10 lat temu, zrobił popiersie Henryka Zbierzchowskiego, które jest, o ile wiem, gdzieś w konsulacie i czeka na wyeksponowanie w Domu Polskim. Może się doczeka.
Naszym gościem jest Sławomir Gowin. Nadajemy z redakcji Kuriera Galicyjskiego. Dzisiaj popołudnie wnet nadawane ze Lwowa. Tak się zastanawiałem, jaki wybrać utwór w czasie mszy pożegnalnej. Syn Mirosława Rowickiego, Marcin Rowicki, powiedział, że jego tato nie chciałbyśmy się smucili. No to był taki moment, kiedy wszyscy mieli łzy w oczach, ale tak naprawdę i powiedział, będzie dobrze. Mirek zawsze, gdy się rozmawiało z nim o czymś, o jakichś takich może bardziej problematycznych sprawach, zawsze kończył zdaniem, będzie dobrze. I dzisiaj, wybierając muzykę do tego naszego spotkania, pomyśleliśmy, że wybierzemy jednak wbrew konwencji utwór, może niezupełnie, niekoniecznie pasujący do rozmowy o osobie, która odeszła, ale myślę, że Mirek by się bardzo cieszył i jest tu z nami, bardzo się cieszy, że usłyszy właśnie ten utwór z repertuaru kabaretu o nazwie...
Kabaret czwarta rano.
Zacna nazwa dla polsko-lwowskiego kabaretu, a więc posłuchajmy. To piosenka, to piosenka jedna z ulubionych Mirosława Rowickiego z repertuaru kabaretu czwarta rano, którego, jak już powiedzieliśmy, Mirosław Rowicki był wielkim fanem i nakazał nam archiwizować, nagrywać dla potomności, zapisać wszystkie występy tutaj we Lwowie. Czy była jakaś szczególna chemia? Bo mam wrażenie, że tak, że zabliźniliście się właściwie, jak już poznaliście się, to wszystko wyczytywał Mirosław twoje pomysły i wzajemnie.
No tak. Właściwie ostatnia moja rozmowa z Mirkiem, może przedostatnia, bo ostatnia była dosyć krótka. Przedostatnia, kilka dni przed śmiercią, to była długa rozmowa, wyczerpująca dla Mirka, bo jakoś tak źle się czuł, ale mimo wszystko to była rozmowa o planach. Właściwie nawet starałem się dzisiaj sobie przypomnieć wszystkie te pomysły, które Mirek tam wyliczał. Myślę, że 2 lat potrzeba byłoby, żeby je zrealizować. Trochę rozmawialiśmy o publikacji, którą przygotowywał i do której mnie zachęcał. Ja napisałem tam jeden tekst, ale też motywował mnie do rozszerzenia w ogóle tego tematu, który tam podjąłem, i rzeczywiście motywował mnie dosyć skutecznie. To temat zupełnie nie kabaretowy, nie chcę go na razie tutaj zdradzać, przyjdzie na to czas. Ja myślę, że to, co chciałbym podkreślić, to parę razy było zresztą wspominane przy różnych okazjach, jakiś taki Mirka, taka jego proweniencja z Solidarności. Ja bym chciał to podkreślić, bo to zwykle się mówi tak już zdawkowo, natomiast ten duch tak zwanej pierwszej Solidarności, wydaje mi się, że w Mirku cały czas istniał i potrafił właściwie natchnąć tym duchem otoczenie ludzi, z którym się spotykał.
A to mi się bardzo podoba, bo zazwyczaj się mówi o tym, że redaktor naczelny Kresowej Gazety, Polskiej Gazety, o tych jego zasługach ostatnich, ale tak, z tego wynika, tak, że jest to pewna ciągłość w jego biografii.
Tak, ja myślę, że tak, że to było, no, był młodym człowiekiem, kiedy się zetknął z tym ruchem, i dlatego szczególny nacisk kładę na to określenie, może nie najładniejsze, ale tak zwanej pierwszej Solidarności, bo to było rzeczywiście takie pokoleniowe doznanie i duchowe, i moralne, i społeczne, i myślę, że to w Mirku przetrwało. Gdybyśmy tak spojrzeli na to, co robił przecież całkiem niedawno, to gdzieś z tego ducha wyrastało. Ta jego umiejętność porozumienia z ludźmi, właściwie często z bardzo różnymi. To, co stworzył, bo można powiedzieć, że stworzył gazetę, ale zbudował przecież środowisko, tak można by to określić. Bardzo różnorodne niekiedy, bardzo pluralistyczne, ale skupiające ludzi o często bardzo różnych poglądach na pewne jednostkowe sprawy, ale gdzieś związanych jakimiś wartościami. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, jego to wczesne doświadczenie dla całej jego drogi życiowej, dla tego, co robił i jak robił później w kolejnych latach. Mało się to podkreśla, po prostu wyliczając czasami tam jego, zaznaczając to w życiorysie, ale nie rozwijając. Więc ja myślę, że to jest coś, na co trzeba, na co warto zwrócić szczególną uwagę. I jeszcze chciałbym też nawiązać do tego, jak Mirek chętnie podkreślał, że właściwie dziennikarstwo to pewnego rodzaju przypadek w jego życiu, prawda? Ale był to niezwykle szczęśliwy przypadek i potwierdzający taką regułę, że bardzo często jako redaktorzy sprawdzają się ludzie, którzy zdobyli doświadczenie na zupełnie innych polach, często wydawałoby się szalenie odległych, ale to doświadczenie potrafią później jakoś zdyskontować w pracy redaktorskiej. Myślę, że Mirek był właśnie znakomitym przykładem takiego przypadku, prawda?
Mirek należał do pokolenia ludzi, umownie nazwijmy, umysłów ścisłych czy absolwentów Politechniki, którzy, ja mam wrażenie, że to się kończy już, tej tradycji nie ma, że wybitne umysły politechniczne były jednocześnie znakomitymi humanistami. Oni mieli też tę wiedzę humanistyczną i taki był Mirek. On potrafił usypać z rękawa cytatami różnymi. Czasami nawet byłem zawstydzony, bo nie wiedziałem, co szef, redaktor naczelny cytuje.
No, to kwestia też tego po prostu takiej natury. On był ciekawy, można powiedzieć, głodny życia i świata. Właściwie wiele rzeczy go interesowało, ale wydaje mi się, że trudno byłoby znaleźć dziedzinę, w której wykazał się jakimś dyletantyzmem. To było mu obce. Jeśli już to starał się to pogłębić, jeśli już o czymś mówił, to oznaczało, że poświęcił na to jakiś czas, że to jest zagadnienie mu znane dobrze i wie, o czym mówi. Także to było bardzo cenne w rozmowach z Mirkiem na pewno.
Wspomniałeś o pierwszej Solidarności. Wczoraj również w mowie pożegnalnej wybrzmiały te słowa, że Mirosław Rowicki był człowiekiem Solidarności i był przytoczony taka sytuacja, kiedy Mirosław Rowicki zawsze żartobliwie mówił, że on przyjechał tutaj zajmować się śrubkami. Tak jak powiedziałeś, ta przygoda z dziennikarstwem, a później miłość. Kurier Galicyjski zaczęła się potem i w momencie, kiedy jeszcze zajmował się tymi śrubkami, w roku 2004 przyszli pracownicy i powiedzieli: szefie, musimy pojechać. Przypominam, to był pomarańczowa rewolucja, ten poprzedni Majdan. Szefie, my musimy pojechać. On mi opowiadał kiedyś o tym, że zobaczył ten błysk w spojrzeniu, w oczach, który prawdopodobnie pamiętał z Solidarności i powiedział, co miałem robić. Powiedział, no dobrze, jedźcie do tego Kijowa.
No, to były właśnie takie, myślę, refleksy jego własnych osobistych doświadczeń. I to jest też niezwykle ważne i cenne, ale niestety nieczęste u ludzi. Mirek szczęśliwie był tą cechą obdarzony, że potrafi dostrzec, posłużyć się własnym doświadczeniem i zobaczyć jakieś jego odbicie w zupełnie innym świecie, w innym czasie i to docenić i dowartościować. I tak wydaje mi się było w przypadku tej historii, o której opowiadasz. I ja jeszcze bym chciał też podkreślić to jego przywiązanie do kresów. Wspominałeś tutaj Hemara, posłuszył mi się taką, powiedzmy, parafrazą. Hemar, który mówi o sobie, że jest Polakiem z wyboru, nie z przypadku, nie z urodzenia, ale z wyboru. I właściwie tak trochę było przecież w przypadku miłości do kresów, do Lwowa, do tej części świata, której Mirek uległ i właściwie można powiedzieć do grobowej deski, prawda? I był takim kresofilem z wyboru. Ja pamiętam, jak tutaj w tej redakcji jakiś weekend siedzieliśmy, coś tam omawiając i oczywiście, jak wiecie, Mirek był cudownym gawędziarzem, więc ta rozmowa toczyła się i toczyła i zataczała najrozmaitsze kręgi. W trakcie tej rozmowy padło słowo kresofil. Czy kresofilia. Mirek się strasznie ucieszył i mówił, że to jest znakomity wynalazek, że trzeba stosować, bo ono świetnie opisuje jego relacje z kresami, właśnie tak, że on jest takim i uległ kresofilii i nie zamierza się z tego leczyć. I właśnie to chyba warto pamiętać, że oprócz tego wszystkiego, co tutaj o Mirku mówimy, że no, nasze grono się uszczupliło naprawdę wspaniałego kresofila w całej okazałości.
Przedstawiliśmy na dzień, witając się z Państwem, również Artura Żaka i nie dopuściliśmy go do słowa aż do tego momentu. Artur Żak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Wojtku, dzień dobry Sławku. Nie chciałem Wam przeszkadzać, tak cudownie gawędzicie, że akurat nie chciałem wtrącić się i przeszkodzić Wam w tym. Chciałem tylko powiedzieć, że to jest bardzo pozytywne, że z jednej strony nasza ilość, czyli ilość kresowiaków, słowiaków się kurczy, ale po tym jak Mirek dołączył do naszych kręgów, to ja odnoszę wrażenie, że jest na odwrót. Czyli ta ilość kresowiaków, Mirek wniósł po prostu taką ilość pozytywnego duchu, ducha solidaryzmu, właśnie takiego prawdziwego solidaryzmu, jak zaznaczyliście o duchu pierwszej Solidarności. Faktycznie takich ludzi jest mało, ale ci ludzie potrafią zarażać tym duchem, przekazywać ten duch dalej i budować naokoło się taką aurę pozytywnej, takiej pracy u podstaw. Bo też mówiliście o tym, że Mirek potrafi łączyć. Faktycznie wszyscy w Kurierze Galicyjskim są różni. Zupełnie inne poglądy polityczne na życie, ale Mirek potrafił to zrobić tak, że każdy szedł w tym odpowiednim kierunku. Wczoraj użyłeś hasła okręt i kapitan. To właśnie był taki mądry kapitan, który kierował ten statek w postaci kuriera, bo kurier to nie tylko, tak jak zaznaczałeś, nie tylko gazeta, nie tylko radio, nie tylko telewizja, tylko to jest taka wartość dodana, taki statek kosmiczny, który leci w odpowiednim kierunku.
I przez te wszystkie lata udało się wypracować coś, bo przecież od zera, zupełnego, wit nulla, jak tu się tu mówi, od zera wypromować markę, która jest rozpoznawana w przedziwnych momentach, przedziwnych sytuacjach, gdy coś wspominam o Kurierze Galicyjskim. Zawsze się znajdzie ktoś, kto mówi, że zna, czytuje, ktoś prenumeruje, więc ta sława rozeszła się nie tylko tutaj, nie tylko miejscowi Polacy czytają kurier, ale również kiedyś okazało się, że w momencie, kiedy PDF z najnowszym numerem pojawia się na stronie, kiedyś to jeszcze można było sprawdzić, to na wschodzie Ukrainy wzrasta ilość wejść, czyli są czytelnicy gdzieś nie tylko tu w Galicji, na Wołyniu czy na Bukowinie, ale również w całej Polsce. A również wiemy, że są prenumeratorzy również na zachodzie Europy.
Przede wszystkim to jest medium opiniotwórcze, tak? Sporo ludzi na Ukrainie odnosi się do tego medium jako do głosu nie tylko Polaków mieszkających tutaj. To nie jest zamknięta społeczność, tak? To jest głos Polaków na całej Ukrainie, ale także głos obywateli Ukrainy w dużej mierze, tak? Słyszany zarówno w Polsce, czyli w kraju, jak i tutaj na Ukrainie. Więc, tak jak mówiłem, to jest wartość dodana, która wyznacza standardy, tak? Moim zdaniem to w sumie nie warto się w ten sposób chwalić, tak? Ale to jest jedyne tego typu dzieło na terenie Ukrainy, które powstało.
Żeby spróbujmy sprostać temu wezwaniu Marcina Rowickiego, żeby wspominać jego ojca w sposób pogodny, to ja chciałbym powiedzieć, że owszem, wszyscy mamy poczucie, że Mirek odszedł za wcześnie, że mógł jeszcze wiele lat być z nami, wiele pracować, ale spójrzmy na to tak, że on tam już coś przygotowuje, na pewno już coś organizuje i w pewnym sensie będziemy dołączać do niego na gotowe. Na pewno tam już się tworzy jakaś redakcja, jakieś środowisko Nie będziemy się tam na pewno czuli osamotnieni, jak prędzej czy później dołączymy do Mirka.
Myślę, że mu tam przygrywa pewna pieśń związana z Huculszczyzną, którą Mirek bardzo lubił, pokochał. W jego gabinecie wiszą masę graficznych motywów z Huculszczyzny. Jakby poszukać czegoś więcej, czy patriotycznych, czy huculszczyznych, to, czy huculskich, to okazuje się, że chyba tych drugich jest więcej, chociaż jest tam oczywiście Piłsudski na honorowym miejscu. A więc może posłuchajmy, a Sławomir Gowin później opowie, jak doszło do nagrania piosenki, bo jest również teledysk i teledysku. A więc posłuchajmy Huculka Ksenia. A Ksenia, znakomity utwór z Huculszczyzny oczywiście, bo z jakiegoby miejsca, który również znalazł się w repertuarze kabaretu Czwarta Rano. Pytam kierownika artystycznego tego kabaretu, jak doszło do nagrania tego utworu.
No ja zrobiłem polski tekst tego utworu, który wszyscy znają. Mirkowi się to bardzo spodobało i w ogóle bardzo lubił Huculkę Ksenię, czy to w oryginale, czy w naszej polskiej wersji, a ponieważ byliśmy zaproszeni na konferencję w zeszłym roku w Jaremczu jesienią, postanowiliśmy nagrać do tego teledysk. Okoliczności przyrody tak zwane były wymarzone, bo gdzież, jeśli nie tam, nad Prutem, taki teledysk nagrać. Była to prosta dosyć produkcja. Dziewczęta się ubrały w swoje stroje sceniczne i w tych bucikach na obcasach tam biegały po kamieniach nad rzeką. Mirek o laseczce, bo miał wtedy kłopoty z chodzeniem, też tam w tym uczestniczył. Gienek Sało z kamerą i chyba Kostek Czawaga tam jeszcze asystował i wydaje mi się, o ile pamiętam, w ciągu 2 godzin to nakręciliśmy. I bardzo się cieszę, że to powstało. Mirek bardzo ten utwór lubił, uśmiechał się zawsze słysząc tę Ksenię, więc i pewnie teraz uśmiecha się.
Pewnie tak. Mnie zaskoczyło to, że dziewczyny były w swoich strojach scenicznych, kabaretowych, a nie huculskich, nie były w wyszywankach czy w chustach.
No to była dosyć, powiedziałbym, bardzo tak szybko zaimprowizowana produkcja. Mieliśmy tylko te kostiumy, które w których wieczorem grały, występowały przed publicznością w czasie konferencji. Nie było, a poza tym postawiliśmy na pewien kontrast taki wśród tej dzikiej przyrody. 3 dziewczyny w czarnych sukienkach na szpilkach, wydawało nam się, sądziliśmy z Mirkiem, że będzie to zabawny efekt i chyba taki osiągnęliśmy.
Ci z Państwa, którzy jeszcze nie słyszeli Kabaret Czwarta Rano, proszę poszukać w YouTubie, na pewno znajdą Państwa nagrania nasze, Kuriera Galicyjskiego, może też jakieś inne. Tutaj padła jedna nazwa, skoro już padła, myślę, że koniecznie trzeba jeszcze powiedzieć parę słów. Jedno z ukochanych dzieci Mirosława Rowickiego to były polsko-ukraińskie spotkania w Jaremczu. To była jedna z najważniejszych imprez i jest moim zdaniem w stosunkach polsko-ukraińskich, gdy specjaliści, analitycy z obydwu państw zjeżdżali do Jaremcza, kurortu w Karpatach, spotykali się, dyskutowali i tam właśnie również Kabaret Czwarta Rano kiedyś się pojawił jako taka część kulturalna. Jak pamiętasz, byłeś, jak,
tak,
jak ci się tam podobało?
No, ja byłem bardzo poruszony właśnie atmosferą, która tam panowała, która też była w dużej mierze, moim zdaniem, tworzona przez Mirka, przez jego kolegów, znajomych, przyjaciół, bo właściwie bardzo ciepła atmosfera tam panowała i rzeczywiście uważam, że byłoby źle by się stało, gdyby to przedsięwzięcie w jakiś sposób nie doszło w kolejnych latach do skutku. Mam nadzieję, że jednak znajdą się ludzie i środki i energia, żeby to kontynuować.
Wybacz mi, że zejdziemy teraz gwałtownie na ziemię. jak, a podejrzewam, że znam odpowiedź, jak kwarantanna, pandemia wpłynęła na działalność kabaretu. Chyba rozdzieliła was granica.
No, rozdzieliła nas granica, to raz, no z oczywistych względów nie można było grać, żałowaliśmy bardzo, bo znakomicie się zapowiadała 119, Mariana Hemara, no ale co się odlecze, to nie uciecze, myślę, że jesienią po wakacjach jakoś zaprezentujemy ten program, może nie w takim stricte teatralnym anturażu, bo z tym chyba jednak zaczekamy do 120 urodzin, które już niebawem, wiosną przyszłego roku, więc zadedykujemy na pewno ten koncert Mirkowi, bez wątpienia, który był wielkim fanem, orędownikiem i Hemara, i tych kolejnych przedsięwzięć, więc na pewno na to zasłużył i przygotowujemy kolejną płytę pod tytułem Hemar, czwarta rano, z utworami z poprzednich jubileuszy hemarowych i z tego przyszłego.
A my będziemy wszystko śledzić, dokumentować. Sławomir Gowin był z nami w redakcji Kuriera Galicyjskiego w popołudniu w Net. Dziękuję za wizytę i myślę, że Mirek będzie też z nami na tych...
Będzie na pewno.
Urodzinach.
Dziękuję i pozdrawiam.
Sławomir Gowin, dziękuję.